Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jak wygląda papieski herb? O tym już za chwilę. Następnie gościem programu będzie ksiądz Jan Seremak, radca generalny Zgromadzenia Księży Michalitów. 26 kwietnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Nad herbem papieskim nie będzie się już umieszczać tiary, ale biskup ją infułę, a pod herbem paliusz. Tą decyzją Benedykt XVI zrobił kolejny krok na drodze rezygnacji z tego symbolu papieskiej władzy, który mógł rodzić nieporozumienia. Budził bowiem czasem fałszywe zresztą skojarzenia z władzą świecką papieży. W roku 1963 Paweł VI odbył wprawdzie koronację, ale potem już nigdy tiary nie założył. Co więcej, pozbył się tej potrójnej korony, ofiarując ją na ubogich. Jan Paweł I zrezygnował w ogóle z koronacji, zastępując ją uroczystym rozpoczęciem pontyfikatu, złożeniem na ramiona paliusza, jaki noszą już od kilkunastu wieków zarówno papieże, jak też arcybiskupi metropolici. Jego wzorem poszli Jan Paweł II i Benedykt XVI, który obecnie usunął tiarę również z herbu. Szczególnymi znakami papieskiego godła będą odtąd infuła i paliusz, no i oczywiście klucze piotrowe.
Ojciec Święty, podobnie jak jego poprzednicy, zachowuje jako papieski swój dotychczasowy herb biskupi. Używa go od roku 1977, gdy został arcybiskupem Monachium i Fryzyngii. W obecnie przyjętej formie herb dzieli się na trzy pola. Na lewym górnym znajduje się ukoronowana głowa murzyna. Pojawia się ona od XIV wieku w herbie diecezji Fryzyngii. Przyjmując ją do herbu, arcybiskup Ratzinger nawiązał nie tylko do tradycji obejmowanej przez siebie diecezji. Wydanej przed kilku laty autobiografii Moje życie wyjaśnił: dla mnie jest to wyraz powszechności Kościoła, który nie zna żadnych różnic rasowych czy klasowych, bo wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów. Dodajmy, że herb biskupi obecnego papieża rysunek głowy dwukrotnie powtarzał, a pól było w sumie cztery. Obecnie to zbędne powtórzenie usunięto, ograniczając się do trzech pól.
Do tradycji diecezji Fryzyngii nawiązuje też objuczony niedźwiedź w prawym górnym polu herbu. Według legendy pierwszy tamtejszy biskup na początku VIII wieku pielgrzymował konno do Rzymu. Gdy konia zabił niedźwiedź, święty Korbinian zmusił zwierzę, by mu zaniosło bagaże aż do wiecznego miasta. Nawiązując do pewnych wyrażeń świętego Augustyna, arcybiskup nominat widział w postaci jucznego zwierzęcia samego siebie, obciążonego biskupimi obowiązkami.
Ksiądz Ratzinger poświęcił teologię Augustyna swą pracę doktorską. Nic więc dziwnego, że w herbie pojawia się jeszcze inna aluzja do tego ojca Kościoła. W dolnym polu widnieje muszla. Biskup Hippony miał mieć widzenie dziecka przelewającego muszlą wodę z morza do dziury w piasku. Uświadomiło mu to, że ludzki umysł nie jest zdolny w pełni pojąć tajemnicy Boga. Ogarnia tylko niewielką jej część. Muszla ma też inne znaczenia symboliczne. Jest oznaką pielgrzymów zdążających z całej Europy do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Znalazła się ona w herbie tak zwanego szkockiego klasztoru w Regensburgu, będącego siedzibą seminarium diecezjalnego. Przyszły papież w chwili swej nominacji biskupiej wykładał teologię na tamtejszym uniwersytecie.
Potrzeba wsłuchać się w ten głos, głos księdza Markiewicza, aby odmienić smutny los, rozjaśnić swe oblicza.
Na 24 kwietnia zaplanowane były beatyfikacje m.in. sługi Bożego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Michalitów. W studiu ksiądz Jan Seremak, Michalita, radca generalny Zgromadzenia. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, były planowane beatyfikacje. Wiadomo było, że z okazji tak poważnych wydarzeń i takich zmian w Kościele w tym dniu do nich dojść nie może. Opatrzność zrządziła inaczej. Tym niemniej dużo pielgrzymów do Rzymu przyjechało. Z jakimi uczuciami?
Ja sądzę, że oczekiwania na beatyfikację ojca założyciela były bardzo duże i wśród kapłanów, wśród braci Michalitów, wśród sióstr Michalitek, jak również wśród tych ludzi, których organizowaliśmy, aby przyjechali na beatyfikację. Pewno na samym początku było takie uczucie przykre, bo wszyscy bardzo pragnęli beatyfikacji ojca założyciela, księdza Bronisława Markiewicza. Później jednak chyba wszyscy razem zdaliśmy sobie sprawę, że uczestniczymy w wielkich dziełach Boga i trzeba, może tak jak to powiedział Benedykt XVI, z pokorą pochylić się nad tym, co się dzieje teraz i przyjąć wolę Boga. Dużo pielgrzymów, którzy przybyli na 24, miało okazję właśnie uczestniczyć w tej mszy świętej inaugurującej pontyfikat Benedykta XVI, a jednocześnie, jeżeli nie uklęknąć, bo były bardzo duże kolejki do grobu Jana Pawła II, to na pewno z szacunkiem pochylić się nad jego grobem. Byliśmy wdzięczni Bogu za to, że właśnie za Jana Pawła II zakończył się proces beatyfikacyjny ojca założyciela. Teraz mamy ogromną nadzieję, że uczyni to Benedykt XVI. Ja wierzę głęboko, że to, co przeżywamy teraz, jest dla nas jakąś okazją do głębokiej refleksji, jaki skarb charyzmatyczny zostawił nam ojciec założyciel, a jednocześnie no, mamy okazję poprzez te wielkie dzieła Boże, jakich jesteśmy świadkami, myślę tutaj o śmierci Jana Pawła II i wszystkie fakty, które były związane z tą śmiercią, wybór Benedykta XVI, to na pewno nam pomoże do jeszcze większego otwarcia serca na przyjęcie daru beatyfikacji.
Proszę księdza, cóż, dla was to jest czas już, bo wszystkie rzeczy wszakże się dokonały i jeszcze nie, bo sam akt beatyfikacji przecież będzie zrealizowany z pewnością, ale później. Jesteście w Rzymie, to jest też dobry moment do tego, żeby przypomnieć najbardziej charakterystyczny rys księdza Markiewicza, jego dzieła. Wspomnieliśmy praca z młodzieżą.
Tak, to jest fakt, że zawsze ojciec założyciel w różnych spotkaniach na jego temat jest przedstawiany jako wspaniały wychowawca. Był to człowiek, który bardzo konsekwentnie pracował nad sobą. Dużą pomocą dla niego byli ojcowie jezuici, szczególnie Stara Wieś zrobiła tutaj bardzo wiele, ojciec Jackowski. Wspaniała praca nad sobą dzięki pomocy redemptorystów i oczywiście spotkanie ze świętym Janem Bosko. I ojciec założyciel, pewno korzystając z własnego doświadczenia duchowego, starał się młodemu człowiekowi pokazać, że nie ma innej drogi, jak właśnie droga z Panem Jezusem. Co jest bardzo charakterystyczne. On, gdy był młodym człowiekiem, podjął decyzję odejścia od Boga. Gdy sobie uświadomił, że powstała w jego sercu ogromna pustka, to się odważył nawet na taką modlitwę: Panie Boże, niech stracę nogi w rękach władzę, bylebym tylko uzyskał Ciebie prawdę nieomylna. I teraz, kiedy się mówi o tym, że młodzież poszukuje prawdy i gdy biorę zapiski ojca założyciela do ręki, kiedy on pisze, bylebym odzyskał Ciebie prawdę nieomylna, to chciałoby się tak krzyczeć: drodzy chłopcy i dziewczęta, mamy wspaniałego patrona, na którego chcemy wskazać, ksiądz Bronisław Markiewicz, który najpierw doświadczywszy na własnym życiu, chciał młodzieży pokazać, tylko w Jezusie możecie odnaleźć siebie, odnaleźć właściwą drogę, właściwą prawdę o swoim życiu.
I lgnęli do niego, przypomnijmy, pierwsze dzieła, może umiejscowmy je nawet w czasie trochę.
Pierwsze dzieła księdza Bronisława Markiewicza, no Miejsce Piastowe, przepiękna praca, można by powiedzieć, tak bardzo naładowany duchowo. Wracam jeszcze raz do świętego Jana Bosko. Wraca do biednej Galicji i stara się organizować wbrew wszystkiemu i w ogromnym trudzie taką pomoc i wychowawcy, i ojca, i kierownika duchowego wobec biednej młodzieży. To jest druga połowa XIX wieku. Trzeba by było powiedzieć, że to jest też okres, kiedy naród polski na różne sposoby jest poraniony przez zaborców. I kształtując, wychowując młodzież, ksiądz Bronisław Markiewicz ma zawsze przed sobą przepiękną ideę, która wydaje mi się bardzo aktualna na teraz. Ci młodzi ludzie, właściwie ukształtowani, będą tworzyć nową rzeczywistość. Chciałbym skorzystać tutaj już z tych słów, które były wypowiadane przez Jana Pawła II. Będą tworzyć nową cywilizację, cywilizację miłości. Zaborcy na różny sposób uciskali naród.
Tego doświadczyły pewno i dzieci, młodzież. Ukształtowani w zakładach wychowawczych przez księdza Bronisława Markiewicza młodzi ludzie byli wspaniale przygotowywani do tego, żeby tworzyć nową rzeczywistość polską. Ci, którzy byli wychowani przez niego, oni wchodzili już w wolną Polskę po pierwszej wojnie światowej. I ci ludzie okazali się naprawdę wspaniali. Jest dużo w naszych archiwach wspomnień i takich świadectw mówiących o tym, że ci, którzy byli ukształtowani przez księdza Bronisława Markiewicza, okazali się naprawdę wspaniałym darem dla społeczeństwa i dla Polski.
Nawet jeśli ksiądz Markiewicz sam tej radości nie dożył, zmarł w roku 1912.
Tak, w 1912 roku. I trudna była ta sytuacja. On jeszcze na kilka tygodni przed śmiercią pisał do papieża o tym, co dokonał, i tak bardzo prosił o zatwierdzenie zgromadzenia świętego Michała Archanioła. Nie doczekał tej chwili. Później przychodzi pierwsza wojna światowa. Ile trudności z utrzymaniem tej wspólnoty, towarzystwa świętego Michała Archanioła, Towarzystwa Powściągliwości i Pracy. A jednak po pierwszej wojnie światowej podejmowane są wysiłki, żeby to zgromadzenie zaistniało. I dla nas Michalitów ten bardzo trudny okres przed zatwierdzeniem zgromadzenia, to było w 1921, jest jakimś wyrazem szczególnej opatrzności Boga. Jest wyrazem, jeżeli tak można powiedzieć, pragnienia Boga, aby takie zgromadzenie zaistniało. Trudno pozostawić z boku ojca założyciela wtedy. Spotykał się z różnymi trudnościami i pewno różnymi sugestiami, żeby tego zgromadzenia nie tworzył. A jednak on był przekonany, że istnieje w nim coś, co mu nakazuje to czynić. Umiera, niestety nie doznał tutaj na ziemi tej wielkiej łaski, żeby cieszyć się zatwierdzeniem zgromadzenia, a jednak to zgromadzenie istnieje i podejmuje dziedzictwo ojca założyciela, tak jak umie, jakie są możliwości.
Powołuje mnie król najświętszy pod rozkazy swoje do boju. Dzięki mu nieskończone, że raczył wejrzeć na mnie, grzesznika nędznego. Oddaję mu się na służbę najzupełniejszą. W głodzie, w chłodzie, w upaleniu, w ciężkościach i prześladowaniu wszelkim. Czym będę więcej utrapiony w tej służbie, tym większy dla mnie zysk. Czym większe ubóstwo i niedostatek, tym lepiej. Czym większa wzgarda, tym zaszczytniej dla mnie. Bo to dla Boga najdoskonalszych przymiotów, dla dobroci samej, która tyle mi uczyniła.
Proszę ojca, jednym z punktów waszego pobytu tutaj była msza w kościele Ducha Świętego. Msza dzień po uroczystej inauguracji pontyfikatu.
Tak. Nie ukrywam, że ja byłem bardzo mile zaskoczony ogromnym zaangażowaniem pielgrzymów w tę uroczystą mszę świętą, która miała być mszą dziękczynną za beatyfikację ojca założyciela. Stała się mszą świętą proszącą o rychłą beatyfikację ojca założyciela. Jednocześnie w bardzo pięknym kazaniu arcybiskup Edward Nowak zasugerował właśnie takie pochylenie się nasze nad grobem Jana Pawła II z wdzięcznością za wszystko, co dla nas Ojciec Święty uczynił. W czasie tej mszy świętej byli współbracia prawie ze wszystkich krajów, w których pracujemy. W dniu wczorajszym rozmawiałem z jednym ze starszych współbraci z Ameryki Północnej, który z takim ogromnym rozrzewnieniem płakał. Mówił, że jest tak bardzo szczęśliwy, że jest Michalitą, że nie pamięta, by uczestniczył we mszy świętej, w której byłoby tak dużo Michalitów z różnych krajów. I sądzę, że to świadectwo człowieka, który wyjechał, o ile pamiętam dobrze, w latach 60. do Kanady, świadczy o tym, że jest tak bardzo związany z tą rodziną zakonną i tak bardzo się cieszy tym, że pomimo, że nie było beatyfikacji, to jednak ta idea ojca założyciela żyje w nas. Byli w czasie tej mszy świętej nie tylko Polacy, ale i Włosi oraz Austriacy. Były też osoby z Niemiec. Wprawdzie nasi współbracia mieli później już program inny. Ci współbracia, którzy przybyli z grupami z Niemiec, Niemniej pojedyncze osoby stamtąd też były.
Umierał ksiądz Markiewicz, nie doczekawszy się zatwierdzenia swego zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Umarł Jan Paweł II, nie doczekawszy się wyniesienia na ołtarze kolejnych sług Bożych, których wynieść chciał. Tym niemniej zgromadził was wokół nowego następcy świętego Piotra. Co to znaczy dla zgromadzenia?
Pewno to będzie też moje jakby osobiste doświadczenie. Dziękowałem Panu Bogu za Jana Pawła II, będąc tutaj w Rzymie. Modliłem się w intencji Benedykta XVI, a jednocześnie cały czas stawał przed mymi oczyma ojciec założyciel, który chciał, aby w Kościele zaistniało takie zgromadzenie. Dla mnie te niezwykłe chwile były jakimś ogromnym wezwaniem wobec zgromadzenia, byśmy byli w Kościele, dla Kościoła Świętego. Przepiękne teksty ojca założyciela na temat wierności Kościołowi Świętemu stawały przede mną i takie myśli właśnie były w mojej głowie w tych dniach, że ojciec założyciel przemawia i zachęca nas wszystkich, żebyśmy byli naprawdę tak szczerze, całkowicie oddani Kościołowi Świętemu, mając u fundamentów tą biblijną zasadę instaurare omnia in Christo, naprawić wszystko w Chrystusie. Jeszcze w dniu wczorajszym sięgnąłem do papieża Piusa X, który na początku XX wieku rozpoczął swoje sprawowanie obowiązku papieskiego i on miał właśnie to w swoim herbie instaurare omnia in Christo. Ojciec założyciel, pisząc 3 słowa do starszych w narodzie polskim, wziął sobie te słowa właśnie instaurare omnia in Christo, naprawić wszystko w Chrystusie jako przewodnie. I kiedy Benedykt XVI przywołał pierwsze słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 22 października 1978 roku. Nie lękajcie się otworzyć na oście drzwi Chrystusowi. To wtedy też jakoś wewnętrznie dziękowałem Bogu, że ojciec założyciel też mówi, bo tylko w Chrystusie możesz naprawić i siebie, tylko w Chrystusie możesz naprawić wspólnotę, w której żyjesz, społeczeństwo, które czasami tak się bardzo lęka. Bardzo komplementarnie dla mnie, jako Michality, brzmi przesłanie charyzmatyczne ojca założyciela, który oparł się właśnie na tych słowach świętego Pawła, naprawić wszystko w Chrystusie. Razem z tymi słowami, które wypowiadał Jan Paweł II i teraz, kiedy słyszę, co mówi następca Jana Pawła II, tak często nawiązujący do Jana Pawła II. Bardzo dziękuję współbraciom i tym, którzy przybyli razem z nimi do Rzymu na 24 kwietnia z różnych stron Polski. Było nas tu bardzo dużo i ta wspólna modlitwa rzeczywiście na pewno była skierowana ku Bogu, który w swojej opatrzności akurat tak pokierował, że Jan Paweł II odszedł z tego świata, ale na pewno z takim pragnieniem, żeby ten, który go jakby w prorockich słowach zapowiadał, żeby był wyniesiony na ołtarze. Chciał przypomnieć te słowa ojca założyciela skierowane do Polaków. Najwyżej was Pan Bóg wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. To były słowa prorockie naszego ojca założyciela.
Polacy, oto wzywa nas na prawdy świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, odżyjmy się pokusie.
Przy okazji niedoszłej beatyfikacji księdza Bronisława Markiewicza i przy okazji jakże doniosłej i wymownej obecności Polaków, którzy na nią mieli przyjechać, a którym dane było uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI, naszym gościem był ksiądz Jan Seremak, Michalita, radca generalny zgromadzenia. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Bóg zapłać.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.